Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Dina, a jak ty wspominasz swojego ojca?
Ojca to historia.
Ojciec to historia. Już będzie 34 lata, jak go nie ma. W 1975 roku umarł. Ojciec to był ojciec. Starsze dzieci mówią, jak szkoda, że dziadka nie widzieliśmy. Dobry był z niego ojciec i człowiek. Kiedy umarł, to przyszli wszyscy sąsiedzi. Mieliśmy takiego sąsiada, mało znany był, nie wiem, chory człowiek, niezauważalny, a tu przychodzi z takim bukietem kwiatów. Piwonie wtedy kwitły i on wszystko ściął i przyniósł na grób ojca. Wszyscy się dziwili, że taki człowiek wydawało się zgorzkniały, z nikim nie rozmawiał, a przyniósł te kwiaty.
Człowiek, кажется, угрюмый, никогда ни с кем не разговаривал, но и он пришел и принес цветов столько.
Когда был в деревне молитвенный дом, и там собирались верующие, мужейка.
Можейко, отец Дины, а мой тесть, перед войной вбудовал великий дом молитвы. Piękny, duży, drewniany dom, a Niemcy w każdej większej wsi szukali budynku, co by się na sztab nadawał. No i kiedyś w czasie spotkania modlitewnego przyszedł taki Niemiec z karabinem, patrzy na to wszystko i poszedł. I wszyscy zrozumieli, że chcą tam zrobić sztab. I co? Partyzanci zdecydowali spalić ten dom modlitwy, zniszczyć go, bo Niemcy zrobili tu sztab. I pewnego razu wieczorem, bo zwykle Niemcy byli w wioskach w ciągu dnia, a na noc wracali do Kosowa, jakieś 5 kilometrów stąd, no i co, Niemcy już pojechali, a wieczorem przyjeżdża oddział karny i otacza dom modlitwy Możejki. Możejko był wtedy u sąsiada, żony też nie było. Weszli więc do domu, krzesła wrzucili w jedno miejsce, przynieśli słomy i podpalili.
I kara stulia, zaszli w dom, stulia w kuczu, solomy przynieśli, kara zapalili i już tam gryć wnutry, pośle już stał. Деревянный дом гореть. Жена увидела, значит, что горит дом. А в их
Жена zobaczyła, że płonie dom, przybiegła od sąsiadów, chwyta poduszkę, żeby przynajmniej coś wynieść z domu. A partyzant jak ją uderzył bagnetem w pierś. Na progu wychodziła ze swojego domu. Umarła na miejscu. Przebił ją bagnetem. I krzyczą, gdzie gospodarz? Gdzie gospodarz? A on był u sąsiadów. Wszystko widział. Tam akurat na jednym podwórku stało kilka domów i już chciał iść, a tu po dwóch żołnierzy wpada do sąsiednich domów i już szukają, bo wiedzą, że gdzieś tutaj musi być.
Tam akurat na jednym dworze było несколько domów. I to znaczy, ja chciał, każe, już iść i każe, po dwa soldata, każe, już w sąsiednie doma już iść. Bo znajdź,
i widzi, że już dwie osoby idą do niego. Co robić? Gdzie się schować? Poszedł na strych, w las tam, a tam tylko komin. Dom był kryty słomą, a w rogu leżały snopy. Pomodlił się i w tych snopach się schował. I słyszy, że już weszli do domu i pytają, Możejko tu? A gospodyni woła i mówi, że nie ma go. Poszukali pod łóżkiem, wszędzie na piecu, sprawdzili, nie ma. I słyszy, że wchodzą na strych. Widzą, że nic nie ma, tylko te snopy leżą. I mówią, jeżeli schowałeś się w tych snopkach, to bagnet cię znajdzie. Podeszli obaj do tej słomy i nakuwają bagnetem, gdzie się dało.
Jeśli ty spratł się w tych snopach, то штык, ну, штык тебе найдет. И, кажется, два человека подошли к этой куче. И, кажется, штыками, произвольно, где там им начали, кажется, это... Пороть в этой снопы. И когда я слышу, то здесь, то здесь, то здесь.
И они то тут, то там, в иное место, а в него не трафили. Он лежит и сам молит. Ну и пошли с того стриху.
Нигде, кажется, не попали. Сколько там они, кажется, пороли, я, кажется, а я, кажется, лежу и молюсь. О. И все, сошли, значит, не нашли его. A już, każe, wieczór, już
a już wieczorem, ciągu, kiedy zrobiło się ciemno i późno, ja słyszy, że się cicho zrobiło, wyłazi stamtąd i co ma robić? Domu nie ma, dom spalili, gdzie spać? A on miał diakonów i wiernych we wsi. Wszedł do diakona, żeby przenocować, a ten mówi, bracie, ostrzegli wszystkich, że u kogo znajdą Możejkę, temu rozstrzelają całą rodzinę. Ja mam pięcioro małych dzieci, boję się. Wstąpił do kolejnego, ten to samo mówi. Co miał robić? A był już mróz i było po północy. Wszedł na ulicę, nie słychać ani strzałów, ani rozmów, bo nocą przecież dobrze słychać. I zdecydował, że skoro tu nikt go nie przyjmie, a była niedaleko osada, za pole, 1,5 kilometra stąd. Mieszkała tam wierząca rodzina. To pójdzie do nich i poszedł.
Huter był, tam wierusza семья żyła. Każe, ja pójdę prosto туда. A после odcepili śnieg, taki był twardy, twardy. Idziesz
po odwilży śnieg był twardy, szło się jak po asfalcie. Do tego mocny mróz. Idziesz, a śnieg skrzypi. Wyszedł za stodołę. Była księżycowa noc. Wszystko widać. Ze 200 metrów uszedł od tej stodoły, a oni zrobili zasadzkę. Partyzanci domyślili się, że się gdzieś schowa. Do domów go przecież ludzie nie przyjmą, więc gdzieś tu będzie musiał być. Przeszedł 200 metrów i słyszy: stój, będziemy strzelać. Zrozumiał, że trafił w pułapkę. Co robić? Tylko powiedział sobie: Boże, ratuj. Ty mnie uratowałeś w Snopkach, uratuj i tutaj. Usłyszał głos: biegnij. I pobiegł dalej w kierunku tej osady. Ze 20 metrów przebiegł po śniegu i raptem wpada aż po głowę w śnieg. Głęboka jama. Myśli, co to takiego? I słyszy dookoła strzały, bieganinę. Przebiegli całe pole, bo był człowiek i go nie ma. Jak duch pojawił się i zniknął. I nie mogli zrozumieć, gdzie się podział. Wiedzieli, że to on, że to Morzejko, bo wyszedł ze swojego podwórka. A on siedzi w ziemi i słyszy tylko głosy i tętent koni.
Gdzie dziewczę człowiek? No, ja nie znali, co to ja, każe. Że to Morzejko, bo wyszedł z swojego dwora. O, i każe, gdzie? Biegali tam na tych koniach, a ziemia jaka twarda, jaka słyszno, a ja, każe, u ziemi siedzę, każe, słyszno topot, każe, ziemia aż się drży. Potem, mówię, ucichło się.
Potem zrobiło się cicho. On tam siedzi cały w śniegu, zaczęło topnieć wokół niego. Cały mokry był. Już nic nie słyszał, zaczął się stamtąd wydostawać. 30 stopni mrozu, wszystko na nim pokryło się lodem. Kożuch zesztywniał. Popatrzył, nikogo nie ma. Widocznie pomyśleli, że im się przywidziało. I zdecydował iść dalej.
Patrzył, nie tu nikogo. Oni widno poglądali, że może im to pokazało, może to owszem. Jak oni poznali, że oni bystro tak, każe, uszli. A gdzie to miasto?
Cały czas szedł i modlił się. Kiedy w końcu doszedł, zapukał do tej gospodyni. A ona go prawie nie poznała. Morzejko, to ty? Od razu go wpuściła do domu na piec, żeby się ogrzał.
Wpuściła w dom, ja każę, na piec, aby odegrzeć mnie. O. I owszem, on tam odegrzał się. A utrom, znaczy tam już radom Kosowo, a w Kosowie jeszcze byli Jewreje, które...
Tu obok w Kosowie byli Żydzi, których jeszcze nie rozstrzelano. Morzejko miał z nimi dobre stosunki. Oni go bardzo lubili, bo znał Biblię i często im czytał, bo oni, jak mówił, Biblię słabo znali. A tu wojna, takie nieszczęścia, więc często oni go pytali: Morzejko, a co Biblia mówi o nas, o Żydach? Dobre mieli stosunki. Przyszedł do jednego Żyda i prosi: daj mi konia.
Ja przyszedł do jednego Jewreja i każę: daj mnie konia.
Dał mu konia i sanie. Z Kosowa jechał 5 kilometrów główną drogą. Przyjechał do swojego domu. Cały dom spłonął, bo powiedzieli sąsiadom, żeby nie podchodzili i nie gasili. Stanął na tym miejscu, gdzie była kazalnica, i się modli. Zebrali się ludzie. Ciało żony odciągnęli w nocy, żeby się nie spaliła z domem.
A żonu jego, znaczyć, żeby nie zgarela, wzięli, odsunuli.
A Morzejko modli się jak Eliasz: Boże, i dom spalili, i żonę zabili. Zostałem sam i teraz mojej duszy szukają. Pomodlił się i powiedział: teraz róbcie ze mną, co chcecie, ale już nigdzie nie będę się chował i uciekał. Zostałem sam. Co Bóg da, to da. Jak często wasz ojciec opowiadał tę historię?
Zawsze jak ktoś się pojawiał obcy, wszyscy się interesowali tym. Zawsze o tym słuchaliśmy. Często opowiadano tę historię.
Często to było rozkazane.
W Iwacewiczach Niemcy zrobili getto. Stały tam wieżyczki, wszystko otoczone murami z kolczastym drutem. Co jakiś czas Żydów tam rozstrzeliwano, bo zbyt dużo ich było. A takich jak Estera mieli rozstrzelać jako ostatnich, bo to była inteligencja, wiesz, lekarze, naukowcy, a Estera znała 4 języki i była tłumaczem. Ci Żydzi zżyli się z żołnierzami niemieckimi, cały czas przy nich pracowali, więc jak trzeba było rozstrzeliwać tych ostatnich, to wymieniano garnizony. Czyli Niemcy z Iwacewicza jechali na przykład do Kosowa i zabijali tych Żydów, z którymi powiązań żadnych nie mieli, i na odwrót.
30 kilometrów Kosowo. A naszych iwacewickich persylają примерно в Берозу.
Estera znała datę kaźni, nawet miejsce, 3,5 kilometra od jej domu. Ale przecież ona miała półtorarocznego chłopczyka. Położyła go więc między dwoma poduszkami, jak zasnął, i nakryła kołdrą. Gdy Niemcy po nią przyszli, ona sama do nich wyszła, a chłopca nie zauważyli. Kiedy prowadzili ją przez wieś, cały czas krzyczała: kto pokocha mojego Henryka, tego Pan Bóg nie zostawi.
Kto ukocha mojego Henryka, tego Pan Bóg nie zostawi.
Tak sobie później myślałem i wydało mi się to dziwne, że przecież Niemcy rozumieli polski i mogli wywnioskować, że ona mówi o jakimś Henryku, czyli synku. A jednak nie zwrócili na to uwagi, tylko cały czas ją bili i poganiali, bo i tak szła ostatnia.
No, ostatnia sama szła i krzyczała, wszyscy szli cicho, a ona krzyczała na całą tę tłumę. O, bili.
Więc całe te 3,5 kilometra ona szła i krzyczała do czasu, aż ją rozstrzelano.
A w этот, значит, якраз в этот день ее расстреляли.
A tak się stało, że tego dnia teść długo robił piec i zatrzymał się w Iwacewiczach na noc u jakichś sąsiadów Estery. Nigdy jeszcze wtedy nie wiedział, co się stało. O 5 rano przyszła gospodyni domu, w którym mieszkała Estera, i powiedziała o kolejnych rozstrzelaniach i że został tam malutki Henryk. A jej mąż nalega, żeby go oddać Niemcom. Tak powiedziała i pobiegła sobie. Teść szybko się zebrał, dogonił ją i poprosił, żeby go zaprowadziła do tego mieszkania. A on przerażony siedział pod łóżkiem matki. Teść go woła: chodź tu, i ręką macha. On od razu biegnie, obejmuje go za szyję tak mocno, że można wyczuć, jak się to jego małe serduszko boi. I wtedy ojciec opowiadał, że usłyszał głos niewiarygodnie mocny: ratuj na śmierć skazanych.
Ja słyszę głos. No taki, każe głos, ja jak silny grom. Спасай обращенных на смерть. Такой, каже, сильный. Я, каже, оглянулся. Ни моя хозяйка, что за мной...
Patrzy, a ani gospodyni, ani jej mąż nic nie powiedzieli. Po kilku sekundach raz jeszcze usłyszał ten głos. Wtedy zrozumiał, że Bóg do niego przemawia. Podszedł do tego Gryszy, męża gospodyni domu, i powiedział mu, żeby się już nie bał, bo chłopca zabiera ze sobą. Jak tylko to powiedział, przyjechali Niemcy po rzeczy Estery. Wtedy on z Henrykiem na ręku przez ogród z tylnego wyjścia pobiegł przez płot i do tego domu, gdzie nocował. No i myśli, co dalej robić.
Co dalej robić? Znaczy, rozstajanie do domu 20 kilometrów. Ot, już dniem. Уже разведнело, значит, стало днем. Так он,
каже, до дому 20 километров, а уже день. Тогда припомнил себе, как Мойжеша схована в кошику, и как прожил. Попросил у тих людей, у которых ночевал, о якийсь великий кошик. Положил там Хенрика, привязал целый кошик великом хустом до багажника, а же люди возили на рынок гэнси, куры и иные там зверята в такий способ, więc не жуцалося в очи. No a to była sobota, kiedy wszyscy szli na rynek, a miał przejechać przez 4 wioski. A rzecz jasna, każda była okupowana przez Niemców. Jedzie i cały czas się modli, żeby tylko nie zaczęli sprawdzać, żeby tylko Henryk nie zapłakał. I wymyślił, że jak go złapią, to powie, że sobie jechał i zobaczył, jak dziecko po drodze biegał bez żadnej opieki. Więc je ze sobą zabrał, no i nic nie wie na jego temat.
Widzę, bieżeć malczyk płacze, posmatrel, nie ma nikogo, ni rodziceli, nikogo, ja go zabrał. A czyje ono, jakie ono? Я не знаю. Вот. Но оно уже разговаривало. И этот мальчик сидел, как чувствовал, что ему грозит смерть.
Chłopiec siedział cicho, jakby wiedział, że śmierć mu grozi. Przyjechał do swojej wsi, a tam teść mieszkał ze swoją siostrą. No i do niej przywiózł Henryka. Mały zaczął płakać i wołać mamę, jak się mówi po polsku mama.
Jak to mama po polsku? Niech, niech inaczej. Mamusia, вот. Во, мамуся, по-польски. И он говорит, ходит и под стол открывая, и под кровать.
Szukał jej pod stołem, pod łóżkiem. Wszystkim żal go było. Aż w końcu po jakimś czasie przyzwyczaił się i siostrę teścia już nazywał mamą. A jak się ojciec drugi raz ożenił, to Henryk jego żonę nazywał ciocią, a siostra pozostała mamą. Kiedy do ojca przyjeżdżali jacyś przyjaciele, to nie mogli zrozumieć, dlaczego jego syn, a on wszystkim mówił, że to jego syn, że do jego żony mówi ciocia, a do jego siostry mama. No i tłumaczył im, a potem już cały rejon, nawet cała republika wiedziała o tym.
No już dawaj rozkazywać, jakie jego происхождение. I tak już, пока уже узнали. A potem jak już узнали, to już nie to, że rejon, oblast już znała i republika, że u Мажейка, значит, gadujece jewrejskie dziecię. Żyd gadujece.
Dino, jak zapamiętałaś Henryka?
No, zapomniała, jak brata rodnego.
Zapamiętałam go jak brata. Był dla mnie jak własny brat. I kiedy już staliśmy się dorośli, dzieci się pojawiły, bo ja mam 8 dzieci, to cały czas nam pomagał. Co roku przyjeżdżał, co roku wysyłał paczki, ubrania dla dzieci. Rodzony brat, nic więcej nie mogę powiedzieć. Między nami jest 7 różnicy. Żyliśmy bardzo zgodnie. Był radosny, wesoły. Mam tylko same dobre wspomnienia.
Żyznieradosny, wesoły. Taki człowiek, że ja nie znam. Tylko dobre wspomnienia.
Teraz ja ci jeszcze znajdę, значит, бумагу, gdzie paszport.
Zaraz ci znajdę jeszcze ten paszport, którym się posługiwała w Iwacewiczach jego mama w czasie okupacji. O, to ta kopia. Z tym, że tu jest napisane pewnie nie Estera, tylko Esfir, ale to to samo.
Esfir. Esfir. Da. No to widno jedno i to jest. Ester i Esfir.
O, a tu, przeczytaj to. Narodowość polska, rzymskokatolickie wyznanie. Przecież się ukrywali, nie mogli napisać, że judaizm.
Nie chcieli pisać, że Mojsiejewo. A вот здесь смотри, вот.
Tak, a tutaj patrz, z 16 roku, urodzona w Kutnie, ojciec Jakub, wydany w Iwacewiczach.
I gdzieś on napisano, gdzie to Iwacewicz, tu powinno być napisane.
Iwacewicz, tutaj coś.
I to wszystko było znalezione w Słomianym.
Tak, i to wszystko było znalezione już po wojnie, w Słomianym dachu, tam, gdzie ona mieszkała. Świadectwo urodzenia, paszport. Jak nowe gospodarze zmieniali dach, znaleźli jakiś worek. I tam to było. Świadectwo urodzenia, wszystkie dokumenty chłopca, a on już był u mojego teścia, Morzejki, więc oni mu to przekazali. A właśnie, kiedy oni oddali tego chłopca Morzejce, to na drugi rok wszystko zaczęło im padać. I krowa, i byk, i świnie. I gospodyni pomyślała, że to kara za to, że oddali tego żydowskiego chłopca i że to Bóg ich ukarał. Pojechali więc do Morzejki prosić, żeby im oddał tego chłopca.
I przyjeżdżała k niemu, ubielajuczy, Morzejko, oddaj nam jego.
Teść mówił, że po wojnie było trudniej chłopca schować niż w czasie wojny. Było takie przekonanie, że to Żydzi sprzedali Rosję. Wołano, bij Żyda, ratuj Rosję. Że to niby była ich wina, że Niemcy tak szybko poruszali się w głąb kraju. Więc przechowywanie żydowskiego dziecka robiło z ciebie wroga sowieckiego narodu. Ech, żeby to wszystko opowiedzieć, to trzeba by było ze 3 siedzieć.
Tam się, jak to kazał, tu rozkazywać, to nada 3 siedzieć. Rozkazać wszystko, co происходило.
A kiedy przyszli Sowieci, to chłopiec musiał iść do szkoły, a nie miał dokumentów. Wiadomo było tylko, że ma na imię Henryk. Poszedł więc ojciec do urzędu, żeby zapisać go na swoje imię. Może jako Henryk, no bo 7 i trzeba było iść do szkoły. A tam był ktoś nie z miejscowych i strasznie nie lubił Żydów. Żyda zaadoptować? Nie ma mowy. Do domu dziecka z nim.
Da nie w koim słuchaj. Tylko jego w dzieddom, znaczyć, zabrać. I co? Zrazu zapraszają w rejon.
I przyjechało 18 osób. Milicja z Ministerstwa Edukacji i jeszcze ktoś. Jedna kobieta przywiozła mu cukierki i zabawki, a ojcu powiedziała, że zaraz z chłopcem porozmawiają i będzie tak, jak on powie. Jeśli namówią go, żeby z nimi pojechał, to pojedzie, a jeśli nie, to zostanie. Ojciec wtedy mówi, ja za niego życiem ryzykowałem cały ten czas. Nie oddam go wam. Róbcie, co chcecie. Możecie nawet mnie rozstrzelać, ale ja go nie oddam.
A teraz mówić, co chcecie działać? Rozstrzeliwajcie na miejscu, no ja mojego nie oddam. Znaczy, oni сказали, no to
a ona go nie słucha, dała małemu te wszystkie zabawki, cukierki i namawia go, żeby pojechał do domu dziecka. Mówiła, że tam wesoło jest, dużo innych dzieci, a on tylko siedzi i milczy. A potem rzuca te zabawki i cukierki i niczego nie wziął, chociaż pewnie nigdy takich nie jadł. Biegnie do teścia i mówi, tato, nie kupuj mi tych cukierków, będę same ziemniaki jadł, tylko nie oddawaj mnie im.
Każe krepko i mówi, papa, nie kupuj mnie ni bułek, ni konfet. Буду есть одну картошку, только не давай мне им. И
Powiedzieli, że i tak go zabiorą i z tym pojechali. Wkrótce potem znaleziono te dokumenty w dachu, o których mówiłem. I teść zapisał go tak, jak tam było. Henryk Zawadzki.
Jego tam familia Zawadzki, Henryk i wszystko. I on już, ojciec go zapisał tak, jak on jest po metrykach.
Mimo tego ludzie naciskali na rodziców, by oddali to dziecko. Namawiali na niego nauczycieli i innych uczniów. Przezywali go półżydek, żeby, wiesz, sprowokować rodziców, żeby coś złego powiedzieli do nauczycieli czy na władzę sowiecką. Dzieci go biły w szkole. Gdy wracał do domu, to cała szkoła, 30 uczniów, stawali przed bramą i krzyczeli: półżydek, półżydek. Wtedy matka wychodziła i mówiła, to znaczy mama Diny, mojej żony: jakoś słabo krzyczycie, bo nie słychać was w tym końcu wsi. Kilka razy tak powiedziała i przestali. Gdy urósł, to już nie chcieli go zabrać, a w szkole nazywano go po prostu Żyd.
Drażnili, i on za to nie mógł wydrzeć to wszystko.
No, on rano uszedł.
Dość wcześnie wyszedł z domu. Poszedł się uczyć. Skończył najpierw 9 klas, potem pojechał do Borysowa, potem jeszcze dalej. W sumie tylko raz do roku się widzieliśmy. Przyjeżdżał wtedy do nas z rodziną na cały miesiąc, na urlop.
A kiedy był już żonaty, jechał kiedyś z Białorusi do Karelii, od rodziców, od Morzejków. Wracał pociągiem leningradzkim, Brześć-Leningrad. Jechał z nim jednego roku Polak w tym samym przedziale. No i rozgadali się, a to był jeszcze czas, kiedy poszukiwał ojca. I zaczął opowiadać historię swojego ojca, Polaka, i matki z Kutna. Opowiedział wszystko temu Polakowi, tamten coś zapisał, a kiedy wrócił z Rosji do Polski, dał ogłoszenie do gazety w Kutnie. Poczekaj, gdzieś mam tą gazetę.
Тут у меня эта газета есть. Вот. Понимаешь? И ему дали ответ. Вот смотри, в каком году это было. В 73-м...
3 грудня 73-й
год. Вот тут прочитай.
Od zakończenia wojny minęło już prawie 30 lat, a mimo to ciągle są jeszcze żywe ludzkie tragedie, które ona z sobą przyniosła. Ostatnio na przykład otrzymaliśmy list od mieszkańca Dobrego Miasta koło Olsztyna, Stanisława Baranowskiego, który opisuje wstrząsające koleje losu Henryka Zawadzkiego. Zainteresują one z pewnością mieszkańców naszego województwa, ponieważ jego rodzice wywodzili się z Kutna. Małżonkowie Estera i Franciszek Zawadzcy na przełomie lat 1939-40 przybyli do Brześcia nad Bugiem. Z tego małżeństwa pozostał maleńki syn Henryk, kiedy podrósł, czynił bezskuteczne poszukiwania ojca przez radziecki Czerwony Krzyż. Autor listu, Stanisław Baranowski, pisze, że Henryka Zawadzkiego spotkał w lipcu bieżącego roku w czasie swego pobytu w Związku Radzieckim. Ciągle liczy on jeszcze na odnalezienie ojca bądź krewnych swych rodziców lub ich przyjaciół. Dlatego też autor listu sądzi, że może być mu w tym pomocą nasza gazeta. Henryk Zawadzki wręczył Stanisławowi Baranowskiemu odbitkę zdjęcia ze swoją matką, która być może przyczyni się do jej rozpoznania. Jeśli ktokolwiek mógłby pomóc Henrykowi Zawadzkiemu w odnalezieniu krewnych, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z zainteresowanym. A oto jego adres. No dobra, to eto proszło, eto artykuł pojawił się w gazecie, no i co bolsze było?
Znaczy, jego, i kiedy pojawiło się to pismo, to jest gazeta.
Wkrótce po opublikowaniu tego listu dostał 16 wiadomości z całej Polski. Ludzie pisali do tej jego Karelli. Różni ludzie. Przyszło także zaproszenie do Polski od siostry pierwszej żony jego ojca. Przyjechał tam ze swoim chłopcem, wtedy już miał 12-letniego syna. Kiedy wyszli z wagonu, od razu Henryka poznała, a przecież nie widziała go nigdy. Tak był do matki, to znaczy do Estery podobny, rozumiesz? Od razu go poznała. Takie podobieństwo.
Jak ono zeszło z wagonu, ona zrazu uznała. Kopia mama, kopia Estera. Понимаешь? I ona zrazu uznała i z nim tam już. I zawiła go na ulicę, gdzie rodzicielski dom jego mamy był.
Pokazała mu ulicę, gdzie był dom jego matki. Dobry dom z cegły. Wtedy jeszcze miał dwóch rodzonych braci swojego ojca, a ci jego wujkowie, kiedy zawitał do nich, nawet, jak mówił, herbaty mu nie nalali. Bardzo się przestraszyli, że się pojawił spadkobierca. Kiedy jego ojciec zmarł w Londynie, bracia otrzymali olbrzymie jego mienie. Wszystko, co posiadał w tych funtach, przyszło właśnie w tym czasie do nich, rozumiesz? Obawiali się więc, że przyjechał zabrać im te pieniądze. A on przywiózł tam, no wiesz, w takie to były wtedy czasy, przywiózł pierścionki. Chciał je w Polsce sprzedać po lepszej cenie albo podarować. Oni te pierścionki od niego wzięli i nic nie podarowali. Sprzedali je w dodatku taniej niż w Rosji kupił. Ostatecznie zostawili go z niczym.
I on patrzył na to, mówi, a nas ta, znaczy jego, co wyzwała jego.
A ta siostra żony, do której przyjechał, mówi, możesz wziąć sobie dom swojej matki. Przyjedziesz tu, pokażesz dokumenty i możesz przez sąd go sobie zabrać. No i to, co twoi wujkowie dostali, też możesz zabrać. A on na to, nie po to przyjechałem, żeby coś tutaj dzielić, ale żeby krewnych swoich zobaczyć. No i tak z tej Polski pojechał i na tym się skończyło.
Zabrać wszystko siebie. No on сказал, ja nie chcę, ja nie przyjechał dzielić здесь ничего. I tak on z Polski ujechał i wszystko na tym zakryło się. Вот это письмо это дало то. И он уже узнал, что значит отец умер.
W Londynie w 60. W końcu dzięki temu listowi dowiedział się, że ojciec zmarł w Londynie w 1965 roku. On sam był z 40 roku, miał już 24 lata. Ojca zaczął szukać w wieku 15 lat i przez ten cały czas, gdzie tylko nie pisał, wszędzie nic.
Nie tu. Okazuje się, on w Londynie żył, jeszcze żył ojciec i on jego, pre jego znał. Вот, i nie mógł go nikak найти.
O, popatrz, tu są zdjęcia z Polski. To jego ojciec, Zawadzki.
Sam Zawadzki. A вот это jego, i on gdzie to... Palestyna.
A to już z Palestyny, bo jego ojciec był oficerem wojskowym po wojnie w Palestynie. O, widzisz, to Franciszek, ojciec naszego Zawadzkiego. Tu jako młodzieniec, a tu trochę starszy. Tutaj jest coś napisane po polsku, bo tą fotografię wysłał swojej żonie. Co tu jest napisane?
Jakby żenie swojej. Co tu napisano?
Kochanej Esterze.
O. I znaczy, Marzejku...
Władza radziecka nie lubiła Marzejki. Dawano wtedy ludziom ziemię na polu do sadzenia ziemniaków. A on zawsze dostawał albo kamienistą, albo górkę, taką, gdzie są kamienie, gdzie nic nie rośnie. A Marzejko się pomodlił, Bóg dał deszcz i u niego na górce dobre ziemniaki rosły. No to za rok komuniści myślą, aha, skoro na górce miałaś urodzaj, to teraz damy tobie w dolinie, w najniższym miejscu, gdzie woda stoi. Posadził, pomodlił się, a Bóg dał suchy rok. U wszystkich ziemniaki poschły, drobnica była, a u niego wilgoć i duże ziemniaki wyrosły.
U wszystkich powysychała kartoszka, a mnie tam влага, каже, во, картошка вырастет. И, каже, все такое. И коня давали, значит, ну, садить.
Коня на садзение земляков тоже ему давали, как остатнему. Бывало, что по święcie Trójcy, когда уже никт земляков не садил, бо было за późno. I było kiedyś tak, gdy Dina już chodziła do szkoły, do 8 albo 9 klasy, zaczęli do wsi doprowadzać prąd. Marzejko miał dom modlitewny, wynajął kogoś, zrobił mu przewody, powiesili lampy i dali światło. Komunistom się to nie spodobało, że Marzejko w domu modlitewnym powiesił żyrandole na 5 żarówek. Świeci się w całym domu modlitewnym, a u nich same żarówki wiszą. Zwrócili się do władz powiatu. Stamtąd przyszedł rozkaz odciąć prąd. I w tamtym roku nie dali mu też ziemi pod ziemniaki. Marzejko napisał do Zawadzkiego, do Karelli, że prześladują, szydzą z niego. A Zawadzki, nie myśląc długo, napisał petycję do Moskwy, do Czerwonej Gwiazdy czy jakiejś innej gazety. Napisał, że Marzejko jest pastorem, że ziemię dają mu jako ostatniemu i najgorszą, a teraz w ogóle nie dali mu ziemi i jeszcze prąd odcięli.
Słodki, znaczy ziemię dają w samą poślednią oczerę, samą plachują, a to nie dali ni ziemi i świat odrezali. I tu, znaczy, przyjeżdżaje po tej żalobie jego.
Przyjechał na skargę ze 30 osób, cały autobus. Kilka z Moskwy, z Mińska i z obwodu, z powiatu, razem ze 30 osób. Powiatowi i gminni już drżą, a miejscowi jak lisy. Marzejko, my tobie i swój własny nawóz przywieziemy i swoje ziemniaki damy, i traktor, i prąd damy, tylko papier podpisz, że nie potwierdzasz skargi. No ale jak tu podpisywać, jak już przyjechali, sprawdzają, włączają światło, a prądu nie ma. I każdy się boi. No i obiecali, że sami zasadzą ziemniaki i prąd podłączą, wszystko zrobią. Tak rejonowe władze zapewniały władze obwodowe. I faktycznie, przywieźli nawóz, zasadzili pole. A o 3 w nocy, raptem, włączyli światło.
Pole jemu już z opozdaniem. I o 3 nocy, każe, no jak byli uključatele uključeni, to oni tam везде się byli. A to, każe, zasijał весь dom. Залез электрик и там соединил, и сделали, значит, свет. to издевались над Можейко.
Ale i tak Możejce cały czas dokuczali.
Jeszcze последнее.
I jeszcze ci opowiem coś takiego. Było to zimą przed Bożym Narodzeniem, 41 bądź początek 42. Ojciec jechał z Iwacewicz i widzi, że na miejscu, gdzie było pustkowie, stoi jakiś barak, drutem kolczastym ogrodzony. Siedzą tam ludzie, jacyś mężczyźni. Niektórzy bez czapki na głowie, niektórzy bez kufajki, niektórzy na boso, a mróz 30 stopni. A koło nich Niemiec, strażnik. Ojciec podjechał bliżej i zrozumiał, że to radzieccy więźniowie tam siedzą. W strasznych warunkach, w baraku nawet okien nie było. Popatrzył na to wszystko i pojechał do domu. Poszedł do cerkwi i tam wszystkim powiedział, że jest tak i tak, że trzeba tym ludziom pomóc. Wkrótce zebrano cały wóz. Chleb, słoninę, tłuczone ziemniaki, no kto co mógł i do tego dużo ciepłych używanych rzeczy. No i on zebrał to wszystko na wóz i jedzie tam.
Tam Niemcy stoją.
Niemcy go przed wejściem zatrzymują, a on im pokazuje dokumenty i tłumaczy, że jest pastorem z Bieliawicz i że wkrótce Boże Narodzenie, a to są prezenty dla tych ludzi. Wjechał on na ten plac z barakami i woła do siebie tych ludzi. Oni na początku nie mogli uwierzyć, że coś takiego się dzieje, a potem ustawili się w kolejce. Ojciec rozdawał im to jedzenie i ciepłe rzeczy. Jak ktoś buta nie miał, to dostawał. Jak czapki nie miał, to ciepłą czapkę dostał. Ci więźniowie wszyscy chcieli mu ręce całować. Klękali i płakali, że nie mogą się niczym odwdzięczyć. Gdy wszystko to rozdał, pojechał do domu. I na tym niby się historia skończyła.
Ja się to rozdał i to rozwiernął się i pojechał. I na tym historia jakby zakończyła się. No kiedy już poszło...
Ale po kilku latach po wojnie sowiecka władza nie lubiła Możejki i zebrała posiedzenie w urzędzie rejonowym w jego sprawie. Nawet ktoś z Brześcia przyjechał, taka to była trudna sprawa. Nie dość, że pastor to jeszcze dziecko żydowskie u siebie przechowywał. A tam pracowała dziewczyna z wierzącej rodziny i ona tę rozmowę całą słyszała. Bo nikt z tych komsomolców nie umiał pisać, a ona tam maszynistką była.
Nie umiał na maszynki pieczatować, nie było komsomolców ich i nie było nikogo. I ona mówi tam plocho.
Słyszę, jak wszyscy mówią, że Możejko taki, że Możejko owaki. Wtedy temu głównemu z Brześcia dali głos. Wstaje i mówi, takich Możejków to trzeba jak najwięcej.
No ja mówię, chciałbym, żeby takich Możejków było pobolsze.
I nikt nie rozumie, o co chodzi, dlaczego naczelnik tak mówi. A on był właśnie w tym lagrze, jako więzień i powiada, gdyby nie Możejko, który nas nie tylko nakarmił i odział, ale też wiarę w życie dał, nie byłoby mnie tu. I nie pozwolę nic złego z nim zrobić.
No on mnie, każe, i nakarmił, i odział, i każe, duch podniósł mój dla żyzni. I ja, każe, stał się żywym. Zaniało się, każe, zatichli.
W życiu nie spotkałem żadnego komunisty, który by tak postąpił, a Możejko baptysta i pomógł nam. Wtedy cisza nastała. Taka to była historia.
I wyszło Możejko, znaczy. Хороший. Ну, таких, каже, я, каже, не видел ни одного коммуниста, чтобы так, каже, сделал. А Можейко баптист, ну, он, каже, сделал хорошее дело. Вот такие был случай.
Хороший был отец и добрый человек. Когда он умер...
Kiedy tata umarł, był czerwiec. Wszystko kwitło. Wszystko się zieleniło. Myślę, no jak mogą ptaszki śpiewać? Przecież umarł taki człowiek.
Nie znam.
Miesiąc przed naszym wyjazdem do Ameryki Henryk przyjechał do nas, przywiózł nam te wszystkie dokumenty. A po przyjeździe do Ameryki skontaktowaliśmy się z Żydami i chcieliśmy zaprosić Zawadzkiego. Nie mogliśmy go zaprosić jako krewnego, bo nazwisko mojej żony było Morzejko, a on jest Zawadzki. To nic, że mieszkaliśmy w jednym domu, jedliśmy z jednego talerza i w jednej rodzinie się wychowaliśmy. Więc zebraliśmy te wszystkie dokumenty i znaleźliśmy w San Francisco polską Żydówkę, która chciała pomóc nam zaprosić Zawadzkiego tutaj jako Żyda. I już zebraliśmy wszystkie papiery, wysłaliśmy to wszystko do Waszyngtonu. Nie minął miesiąc, może jakieś 2-3 tygodnie, dzwoni syn jego, że tata umarł. Henryk umarł.
Dzwonić syn, papa umarł, Gennady umarł. A my chcieli go wyzwać prosto.
A chcieliśmy go zaprosić, bo chory był. Myśleliśmy, że mu tu zrobią operację na serce. A tak nie dożył miesiąca do 60.
Jeden miesiąc nie dociągnął do 60 lat. I od my nam, znaczyć, on każdy rok.
Co roku, jak pojechał do Karelli, tam się ożenił i miał dzieci, to przyjeżdżał do rodziców na urlop. Co roku. Nie było roku, żeby nie przyjechał. Wysyłał prezenty, pieniądze dawał. Nie był rodzonym synem, ale trudno było znaleźć tak dobrego rodzonego syna jak on.
No, trzeba było jeszcze, jak mówią, poiskać takiego syna. Rodnego nie było jak on. Był o taki. Oczeń był хороший. Вот такая история.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.